Trzecie Forum Morskie Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Popek. Witam w pierwszej debacie podczas trzeciego Forum Morskiego, już trzeciego Forum Morskiego organizowanego przez Radio Gdańsk. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat energetyki, na temat inwestycji w energetykę, na temat morskich farm wiatrowych, Baltic Pipe, elektrowni atomowej i wpływie tych wszystkich inwestycji, które będą już niedługo realizowane lub są zrealizowane, wpływie na gospodarkę regionu, na rynek pracy, na transfery technologii i bezpieczeństwo. Porozmawiamy też o bezpieczeństwie nowych instalacji. Razem ze mną są dzisiaj specjaliści, fachowcy. Zaczynamy od doktora inżyniera kapitana żeglugi wielkiej Wiesława Piotrzkowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Dzień dobry panu redaktorowi.
Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Bartłomiej Marchut, wiceprezes Energa Wytwarzanie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drodzy panowie, no to zacznijmy może od tematu takiego najbardziej ogólnego, czyli tematu, który pojawia się od wielu lat, ale ze wzmożoną siłą od wybuchu wojny na Ukrainie, czyli uniezależnienie energetyczne. Czy Polska jest uniezależniona energetycznie już, czy dopiero do tego dążymy? Może zaczniemy od pana Bartłomieja Marchut.
Proszę państwa, no, pojęcie uniezależnienia jest oczywiście dość szerokim pojęciem, jak również określenie stanu, kiedy czujemy się w tym zakresie bezpieczne, też wymaga oczywiście przyjęcia pewnych założeń. Na pewno można powiedzieć, że sytuacja międzynarodowa, której doświadczamy w ostatnim roku, wymusiła zarówno myślenie, jak i dyskusję na temat tego, w jaki sposób uniezależniać się, czy czuć się coraz bardziej bezpiecznym energetycznie, tak bym to może ujął, to bezpieczeństwo energetyczne. Myślę, że myśląc o tym, powinniśmy w mojej ocenie oczywiście patrzeć przede wszystkim na to, czy my jesteśmy na właściwym miejscu w ocenie, ile my potrzebujemy tej energii, bo żeby się uniezależniać, myśleć.
Ale
o tym...
wiemy to, ile potrzebujemy, czy jeszcze nie?
No, jeśli chodzi o przewidywania państwa, no to tutaj dane są oczywiście znane, natomiast ile my możemy oszczędzić, to według mojej wiedzy nie jest jeszcze w pełni opracowane, w związku z tym, że to są zarówno prace państwa, jak i przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Ostatni rok pokazał, że w Polsce oszczędności energii na razie za dużo nie udało się wprowadzić, więc jakby tutaj jest przestrzeń do pracy. Natomiast w momencie, gdy już tą daną ustalimy, oczywiście możemy się czuć coraz bardziej bezpiecznie, jeśli właściwie zarządzamy energetyką, właściwie planujemy rozwój źródeł, w związku z tym, że źródła energetyczne się zużywają, trzeba cały czas, że tak powiem, budować nowe, jak również pojawiają się nowe technologie, więc tutaj zdecydowanie można powiedzieć, że ostatni rok bardzo dużo dyskusji w tym temacie wprowadził. To, gdzie tutaj na dzisiaj firma Energa, część grupy Orlen i cała grupa Orlen bardzo intensywnie przygotowuje się, no, przygotowując pole do jak największego uniezależnienia energetycznego do produkcji energii w kolejnych latach, to jest morska energetyka wiatrowa. Na tym się teraz bardzo mocno koncentrujemy, żeby przygotować się do tego pierwszego projektu, który już realizujemy, jesteśmy w przygotowaniu i mam nadzieję do kolejnych projektów, które będziemy tworzyć, które będą budować no, to bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez dostępność produkcji.
Tu prezes Marchut właśnie mówi o morskich farmach wiatrowych. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówi, że polska energetyka będzie się opierała na dwóch nogach, na atomie i właśnie na OZE, a morskie farmy wiatrowe są częścią OZE. I pytanie do Wiesława Piotrzkowskiego, czy jesteśmy, na jakim etapie rozwoju morskich farm wiatrowych teraz jesteśmy?
W tej chwili trwają prace, jak wiemy, przygotowawcze do instalacji tych morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Te prace polegają na przygotowaniu wszelkiego rodzaju projektów związanych z realizacją zadania, ale też i planów przyszłościowo służących podczas eksploatacji, a więc zwalczania zagrożeń zanieczyszczeń, poza tym planów ratowniczych, planów ochrony. I to się w tej chwili dzieje, chociaż nie jest tak mocno widoczne na zewnątrz. Natomiast do realizacji i budowy przystąpimy w tym zakresie planowo. Te prace, które w tej chwili trwają, one też polegają na przygotowaniu zaplecza związanego z obsługą i instalacją morskich farm wiatrowych, a więc tutaj słyszymy o porcie instalacyjnym, ale też słyszymy o szeroko pojętym serwisowaniu tych morskich farm wiatrowych. Jeśli chodzi o sprawę związaną z energetyką jądrową, wiemy, że prace legislacyjne trwają. W niedługim czasie powinniśmy mieć uchwałę Rady Ministrów w zakresie przyjęcia programu wieloletniego i ta uchwała będzie dawała nam możliwość działania. Ja mówię, będzie dawała nam ze względu na to, że Urząd Morski, Administracja Morska, o czym żeśmy wcześniej nie myśleli, będzie współuczestniczyła w realizacji budowy elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. W zakresie budowy tak zwanego MOLF-a, czyli to będzie pirs wybiegający w morze, jeszcze koncepcja nie określa, ale około 1000 metrów i do tego pirsu będą cumowały statki z elementami wyposażenia elektrowni jądrowej. Specjaliści wyliczyli, że budowa tego pirsu i tego typu rozwiązanie będzie tańsze niż budowa fabryki na zapleczu elektrowni i dlatego też my w tej uchwale zapewne będziemy wymienieni jako dyrektor Urzędu Morskiego, jako inwestor w tym zakresie i podmiot realizujący to zadanie.
A ten pirs później pozostanie, czy będzie rozebrany?
Ten pirs później pozostanie. Oczywiście on będzie służył innym celom, jakim to też jest w tej chwili opracowywane i na pewno wkrótce dowiemy się o tych rozwiązaniach, które zafunkcjonują.
No to o to, czy z tego pirsu cieszy się Wiesław Gębka, spytam właśnie teraz wójta Choczewa, ale przy okazji spytam też, czy patrzenie na elektrownię atomową, która najprawdopodobniej u was powstanie, zmieniło się po wybuchu wojny wśród mieszkańców?
Nie, wojna nie ma z tym nic wspólnego. Nie zmieniło się to. Większy wpływ to ma była budowa elektrowni w Żarnowcu, bo to dawało miejsca pracy i kasę. Natomiast my zostaliśmy uszczęśliwieni tymi dwiema inwestycjami, czyli to, co pan kapitan powiedział, wiatraki do morzu, ponieważ kiedyś żeśmy zwariowali na tle natury i nie mamy za bardzo gdzie wprowadzić, natury 2000, wprowadzić kable, no to znaleźli miejsce w gminie Choczewo. W tej chwili już buduje się duża stacja, PSE buduje. Oczywiście my walczymy z nimi, bo nie wiedzą jakimi drogami. No, demolka całej gminy już się rozpoczęła.
Czy współpracujecie?
Walczymy i współpracujemy, bo walka polega na tym, że my chcemy ochronić jak najwięcej, a oni chcą obniżyć koszty jak najwięcej. Także, a to jak wiemy, nie idzie w parze. Tam nie idzie w parze. Poza tym, tam gdzie przejeżdżają te wszystkie wanny, która każda jest przeładowywana, bo byśmy musieli postawić wagę i ważyć. Także dla nas to jest taki, rozpoczął się już bardzo trudny okres. Jeżeli chodzi o te wszystkie kable od Łeby do Władysławowa wchodzą do nas, czyli wycinki lasów, już mówię, zbierają teraz ziemię, wywożą. To molo, co powiedział pan kapitan, czyli przy elektrowni atomowej ma być dla nas zostawione. My woleliśmy port, ale niestety Urząd Morski się nie zgodził. We Flamanville pięknie cumują jachty i wszystko, ale specyfika pewnie Bałtyku, oni się znają na tym lepiej. Pewnie im nie pozwala, no tak my byśmy skorzystali. Ale z tego mola też mamy skorzystać. Pan to nazywa inaczej, a my to molo, bo my marzymy, że potem turyści będą mogli po tym chodzić i tak deklaruje inwestor, czyli PEI. Natomiast ten okres budowy, no to dla nas będzie gehenna, bo ona się już rozpoczęła i to będzie dla nas wyjątkowo trudne.
No ale potem będzie efekt bardzo mocno widoczny.
Wie pan, tu się wszystko zgadza. Efekty mogą być różne, na pewno będzie kasa. Natomiast trzeba pamiętać, że my musimy przeżyć te 15 lat i próbujemy rozmawiać z inwestorem, jak zabezpieczyć nasze interesy, jak my mamy zarabiać w tym czasie, kiedy żyliśmy z turystyki, A wiadomo, że taka budowa to jest światło non-stop, 24 godziny na dobę, czyli dzień i noc tam będzie jasno i hałas. Te ciężarówki, jak tam się mówi, że część dróg zostanie zrobiona na rozpoczęcie budowy, czyli droga szybkiego ruchu na plac budowy i do drogi wojewódzkiej 213, ale dalej jeszcze nie będzie. Także ci kierowcy też będą wjeżdżali w różne miejsca. No, my już teraz po tej stacji, która się dopiero rozpoczęła, widzimy, jak to źle wygląda. Także naprawdę przygotowujemy się do tego, rozmawiamy i z jednym, i z drugim inwestorem. I tak jak pan powiedział, konstruktywnie, wszystko jest konstruktywne, bo im też zależy, żeby nas nie zniszczyć całkiem, ale niestety jest to trudne.
No, każdy ma własne interesy, ale widzimy też i pamiętamy przecież różne opinie dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej, tak? Też były opinie negatywne, były opinie pozytywne. Teraz widzimy, że jest efekt tego przekopu i ludzie się do tego po prostu przyzwyczajają. Na tym to wszystko polega. Ale drodzy panowie, mamy elektrownię atomową budowaną, mamy morskie farmy wiatrowe i to wszystko trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć, bo to jest kwestia podstawowa, szczególnie kiedy widzieliśmy przypadek Nord Stream 2 wysadzonego w powietrze na najprawdopodobniej, więc czy my mamy siły do tego, żeby te wszystkie inwestycje zabezpieczyć? Pytanie do Pawła Lulewicza.
Panie redaktorze, szanowni państwo, reprezentuję PGZ Stocznię Wojenną, która co do zasady jest odpowiedzialna za realizację projektów, które są u nas zamawiane. W tej chwili przygotowujemy się bardzo intensywnie do największego w historii polskiej marynarki wojennej programu budowy trzech okrętów klasy fregata pod kryptonimem Miecznik. Ale stocznia jest również przygotowana i ma doświadczenie w realizacji okrętów, które tak potocznie możemy powiedzieć, tak zwanych okrętów ratowniczych, okrętów, które mogą z jednej strony stanowić wsparcie do wykonywania misji nawodnych, podwodnych, jeżeli chodzi o ratownictwo, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zagrożenia. I w związku z tą sytuacją, która ma miejsce na Bałtyku w kontekście wojny na Ukrainie, podjęliśmy działania, aby zainteresować decydentów, żeby zainteresować duże spółki Skarbu Państwa, koncerny energetyczne działające w Polsce takim projektem okrętu podwójnego zastosowania. Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji projektowej takiego okrętu, który w znakomity sposób mógłby wykonywać misje nie tylko związane z tą swoją podstawową funkcją, ale również misje, nazwijmy to, antydywersyjne. I chciałbym krótko się do tego odnieść, ponieważ to nie jest nowy pomysł, to nie jest nasz pomysł. Tuż po tym zdarzeniu na Bałtyku w zeszłym roku, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, takie państwa jak Wielka Brytania, premier Rishi Sunak i tuż za nim sekretarz obrony Ben Wallace zgłosili zamówienie na dwie jednostki o właśnie takim przeznaczeniu do tego, aby monitorować, aby podejmować działania monitorujące i w razie potrzeby również ratownicze, antydywersyjne na akwenie między innymi Bałtyku. W podobnym tonie i podobne działania podjął rząd włoski, gdzie również w tej chwili dostarczamy...
Pozwolę sobie wejść w słowo, to są kraje, które mają bardzo silne marynarki wojenne, a Polska praktycznie nie istnieje.
Tak, panie redaktorze, natomiast no, mamy swoje interesy na morzach i oceanach, że tak powiem, nie tylko na Bałtyku, ale oczywiście mówimy tutaj o tej ochronie tych instalacji, o których tutaj moi znakomici przedmówcy wspominali. Tak, mówimy o ochronie Baltic Pipe, mówimy o zabezpieczeniu i działaniach antydywersyjnych, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe i do tego wszystkiego potrzebujemy różnego oczywiście rodzaju. Nie mówię, że to jest panaceum na wszystkie zagrożenia, natomiast uważamy i dlatego podaję te przykłady z innych części Europy, ale też jest decyzja sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga z 15 lutego bodajże tego roku o utworzeniu specjalnego zespołu, który również ma koordynować działania zmierzające do powstawania tego typu projektów, budowy tego typu jednostek przez kraje członkowskie. Nie wspomnę tutaj też już o działaniach z poziomu Unii Europejskiej, która również, Komisja Europejska również stosowne odezwy i projekty przygotowuje w tej chwili. Także jest szereg przykładów europejskich, żeby nie szukać daleko, bo Australia również w tej chwili uruchamia podobny program, które pokazują, że w ten sposób należy postępować, myśląc o bezpieczeństwie naszych interesów na morzu od strony ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej, a my jako przemysł stoczniowy, jako stocznia, bo to nie, myślę, że nie wypowiadam się tylko za siebie, ale również za inne podmioty z tego obszaru, jesteśmy gotowi, żeby realizować, żeby podejmować tego typu działania. Brakuje pewnych regulacji prawnych, natomiast są już takie przypadki z przeszłości, kiedy okręty marynarki wojennej wykonywały zadania zlecone przez wynikające z ochrony interesów bezpieczeństwa państwa, więc spokojnie taki okręt, nawet nie jeden, mógłby powstać. My jako stocznia jesteśmy na to przygotowani i ja tu również, korzystając z formuły tego forum, chciałem zaprosić do współpracy, do rozmów na ten temat z nami, bo uważam, że ten temat jest, z jednej strony daje miejsca pracy, no bo to są kolejne projekty realizowane w przemyśle stoczniowym, z drugiej strony zwiększa poczucie i poziom bezpieczeństwa od strony wody, jeżeli chodzi o ochronę energetycznej infrastruktury krytycznej.
Bartłomiej Marchut.
Ja tu mogę uzupełnić, bo tu bardzo ciekawa dyskusja przez pana prezesa wywołana. Faktycznie to, czego teraz bardzo potrzeba, to jest dyskusja uczestników właśnie budowy tej przyszłości energetycznej, w tym, żeby jak najlepiej przygotować podwaliny pod nasze bezpieczeństwo. Więc tutaj mogę powiedzieć, że prawdopodobnie funkcjonuje wiele organizacji, wiele miejsc, w których przeróżne dyskusje są kumulowane. My w Polsce mamy taką dyskusję, tak zwany sektor deal, czyli porozumienie sektorowe w morskiej energetyce wiatrowej, które zajmuje się tym, żeby na szeregu płaszczyznach, w szeregu zagadnieniach z udziałem zarówno jednostek państwowych, jak i naukowych, jak i inwestorów, operatorów i innych zaangażowanych, żeby dyskutować najważniejsze zakresy związane właśnie z tą przyszłością energetyczną na morzu. My jako Energa Wytwarzanie jesteśmy liderem jednej z grup, tam jest takich 6 grup roboczych. Jedna z tych grup zajmuje się właśnie bezpieczeństwem i ochroną granicy państwowej. Taka jest nazwa tej grupy. Tam jest przede wszystkim są uczestnicy z MON-u, natomiast jest około 40 podmiotów, które dyskutują właśnie w zakresach, których też tutaj pan prezes wspomniał. Być może więc tutaj ten element powinien też być przedyskutowany i tutaj powinniśmy w tej grupie też pana zobaczyć. Natomiast tutaj w tej grupie właśnie dokładnie wypracowywane są zasady różnych oczekiwanych płaszczyzn współpracy jednostek, między innymi takie zagadnienia praktyczne jak komunikacja z jednostkami państwowymi ochronnymi pomiędzy operatorem, a tymi właśnie jednostkami. My na dzisiaj nie mamy jeszcze biznesu na morzu, więc oczywiście tam jakieś przepisy funkcjonują, ale trzeba je po prostu dostosować, trzeba o nich teraz dyskutować. Jest na to czas, więc my się tym zajmujemy w odpowiednim czasie i to jest, myślę, bardzo dobra wiadomość. Włączając właśnie jednostki tutaj, mam nadzieję, tak jak mówię, na wspólną dyskusję.
Z przyjemnością przyjmę zaproszenie na to.
Tak.
Pierwszy efekt forum morskiego.
Zapraszam i na tym chyba właśnie polega część tego przygotowania. I tu bardzo dziękujemy też Radiu Gdańsk, bo po prostu trzeba dyskutować. Trzeba po prostu wymieniać się wiedzą, wzbogacać swoje przygotowanie, korzystać oczywiście też z różnych rozwiązań, które są w biznesie wiatrowym za granicą, bo tam wiele rzeczy zostało wypracowanych, ale my musimy tutaj na naszym polskiej przestrzeni wypracowywać własne przepisy. Teraz bardzo ważny jest element związany z wypracowaniem zasad ochrony tych morskich farm wiatrowych wraz z wyprowadzeniem mocy. To jest kluczowe tu a propos wypowiedzi poprzednika.
To może uda się to zrobić w taki sposób, żeby pan wójt był zadowolony.
Nie uda się.
Ja tu bardziej o tej części morskiej w tym momencie mówię, że musimy wypracować zasady ochrony jako infrastruktury krytycznej, bo dopóki nie ma zbudowanych farm, to one nie są jeszcze infrastrukturą krytyczną i my teraz musimy wspólnie, zespołowo w tej grupie i z jednostkami państwowymi wypracować zasady ochrony. Więc tam się muszą pojawić takie właśnie różne być może jednostki. No teraz bardzo ważny jest też element omawiany, jaką odległość od tych wiatraków morskich, od turbin trzeba zachować dla jednostek pływających. To jest też przedmiotem no, niesłychanie ważnej dyskusji, no bo w świecie teraz tych różnych ataków dronami, no naprawdę trzeba tutaj prawdopodobnie bardzo dość radykalne rozwiązania podejmować, ale na pewno trzeba o nich dyskutować.
Tu panowie prezesi mówili o przyszłości, a ja chciałbym spytać teraz pana kapitana Piotrzkowskiego, jak to wygląda dziś? Czy jesteśmy, chociażby Baltic Pipe, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani na to, żeby czuć się bezpieczni?
Jeśli mówimy o przyszłości i rozwiązaniach, o których słyszymy zarówno w prasie, jak i tutaj w naszej dyskusji, to zawsze trzeba do tego podchodzić w sposób wyważony i ostrożny, ze względu na to, że my dzisiaj mamy pewne instytucje i ministerstwa, które są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Czy należy tworzyć nowe formacje? Trudno dzisiaj na ten temat czy na to pytanie odpowiedzieć. Ze względu na to, że tych kompetencji na morzu jest dość sporo. Jest to marynarka wojenna wspomniana, jest to Straż Graniczna, Morski Oddział Straży Granicznej wyposażony w okręty patrolowe różnego rodzaju, różnych wielkości. Jest to też administracja morska, która w tej materii no, ma dość ograniczone kompetencje ze względu na zakres naszych możliwości podejmowania działań na morzu związanych z nakazaniem czegoś czy egzekucją tego nakazu. Także to jest to, co dzisiaj mamy. Te dyskusje dobrze, że są. Czy mamy wzorce oczywiście europejskie, można by było z nich zaczerpnąć i słyszymy o tym, że marynarki wojenne w niektórych krajach są silne. U nas też ta marynarka zmierza w tym kierunku ze względu na programy, które są realizowane zarówno w zakresie budowy fregat, ale i innych okrętów. I te programy nie zostaną wstrzymane, tylko będą realizowane, a więc ta jakość naszego uzbrojenia, nazwijmy to, będzie się poprawiała. Ta energetyka morska to są również terminale. Mamy terminal LNG w Świnoujściu, ale też za niedługi okres czasu będziemy mieli terminal pływający na Zatoce Gdańskiej. Chciałbym przypomnieć, że została podjęta uchwała Rady Ministrów 26 lipca 2022 roku. Ta uchwała została podpisana i proszę Państwa, my znajdujemy się w momencie realizacji. Znów mówię my, bo Urząd Morski będzie budował falochron, na którym to falochronie będą posadowione instalacje związane z odbiorem LNG. Także dzieje się wiele, jeśli chodzi o energetykę. Chciałbym jeszcze przypomnieć o tych planach rozwojowych portów, o których żeśmy wspomnieli, o Łebie, gdzie mieliśmy przewidziane środki z KPO i będziemy realizowali pewne zadania związane z poprawą infrastruktury wewnątrzportowej i dostępowej do portu Łeba. Ale mamy piękny plan, konieczność dziejową budowy portu zewnętrznego w Ustce na zachód od tego portu i tam mamy do zaproponowania aż 45 hektarów zalądowionego terenu pod budowę zarówno farm wiatrowych, jak i spraw związanych z serwisem tych farm, ale też niebagatelna sprawa, jeśli chodzi o obronność, bo mówimy tutaj o możliwości funkcjonowania portu wojennego na Środkowym Wybrzeżu, co się do tej pory nie zdarzyło. Trzeba powiedzieć, że na Środkowym Wybrzeżu my nie mamy portu, do którego mógłby wejść statek o zanurzeniu 5 metrów. Te statki, które realizowały działania związane z geologią, z badaniami, one musiały po zaopatrzenie, paliwo, prowiant, wodę iść do portu w Gdańsku, ewentualnie w Świnoujściu, żeby się zaopatrzyć. Ja mam nadzieję, że ta nasza inwestycja, o którą zabiegamy, wkrótce też zostanie w pełni zaakceptowana w postaci finansowania i będziemy mogli ten port wybudować.
A może przychylnym okiem spojrzycie na port w Choczewie?
My patrzymy na wszystkie porty i przystanie morskie wzdłuż wybrzeża we właściwościach terytorialnych dyrektora urzędu. Natomiast są dwie rzeczy. Musi być decyzja w postaci uchwały, ewentualnie druga rzecz to jest finansowanie. I jeśli te rzeczy są spełnione, Urząd Morski chętnie realizuje wszystkie wyzwania i inwestycje.
A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jeszcze, bo mówimy o morzu, teraz ta wojna sprzyja tym inwestycjom w marynarkę wojenną i tak dalej, ale przecież ta cała infrastruktura, bo to, że te wiatraki powstaną, będzie, to trzeba jeszcze tą moc wyprowadzić. Ta cała infrastruktura jest u nas. I my przez kilka lat nie możemy zrobić planu zagospodarowania dla Choczewa, gdzie potrzeba wybudować, a jest porozumienie między nami a policją, pobudować duży komisariat, no bo przecież tam przybędzie ponad 10 tysięcy ludzi. To wiadomo, że wzrost przestępczości drobnej, ale też te stacje łatwiej wysadzić, łatwiej wysadzić czy inne rzeczy zrobić. Potrzebujemy to zrobić. I nie możemy zrobić planu zagospodarowania, bo część terenów jest trzeciej klasy własnością gminy i Ministerstwo Rolnictwa boi się to odrolnić i walczymy z tym już kilka lat. Wydaje mi się, że te prace takie przygotowawcze w celu bezpieczeństwa też powinny przyspieszyć i Ministerstwo Rolnictwa powinno też się dostosować do tego, nie czekać tylko, że to zrobi specustawa, bo to my też chcemy budować w tych miejscach różne rzeczy, całą infrastrukturę, właśnie też dla policji czy dla służby zdrowia. To jest też bezpieczeństwo.
Ja myślę, że w momencie, kiedy ta inwestycja będzie coraz bliżej, to te decyzje będą szybko zapadały, bo one są naprawdę, tak jak pan mówi, one są niezbędne. Ale jak już pan wspomniał o tych 10 tysiącach osób, które przyjedzie i na budowę i potem do pracy, w większości to będą, tak jak wspomniałem wcześniej, w większości to będą specjaliści, więc chyba pan jest z tego powodu zadowolony.
Z tymi specjalistami to trochę przesadzamy. Tych specjalistów nie ma dużo. Najwięcej jest robotników. I to będą jeszcze pewnie z różnych krajów. No, spawaczy jest najwięcej, bo oni są najbardziej poszukiwani. Nie wiadomo jeszcze, czy tylu się uda zdobyć. Natomiast jesteśmy oczywiście zadowoleni. I dlatego zależy nam na tym, żebyśmy my żyli z nimi razem bezpiecznie. I powinniśmy to te działania przyspieszyć, bo od 10 roku, jak jestem wójtem, to budujemy tą elektrownię. Teraz nastąpiło ogromne przyspieszenie, bo i kolej, i drogi, i wszystko. I to jest naprawdę duże, tak jak zresztą tutaj pewnie w Urzędzie Morskim tak samo. My musimy szybciej działać. Nie mogą nasi urzędnicy państwowi tak z wszystkim zwlekać. Za 2 lata, za 3 lata ma być wkopana łopata. Nie wierzę w to, ale okej, to my, ale inne rzeczy też musimy dostosować. Przecież mamy budować mieszkania, przygotować domy. To nie będą tylko kontenery. Tak jak pan zauważył, byłem na 13 lokalizacjach elektrowni, w tym 3 budowy. Inżynierowie czy kadra nie będzie mieszkała w kontenerach. To się tak nie odbywa. Dlatego to trzeba wszystko przygotować.
To są czasy nowej huty.
Te czasy stare to już w ogóle zapomnijmy. Zobaczmy, jak w cywilizowanych krajach to budują. To budują inaczej i my musimy o to zadbać. A my ciągle zachowujemy się, jakby nie miało się nic dziać. No, każdy musi się włączyć. My jako samorząd, ja poprosiłem o wsparcie 3 powiaty, czyli Puck, Lęborg i Wejherowo i sąsiednie gminy. My chcemy pełnomocnika rządu, ale nie do spraw energetycznych, tylko do tych 2 inwestycji. My chcemy, żeby on z nami już pracował, bo to, co powiedziałem o tej stacji, która się buduje i o demolce jednej drogi, za chwilę ta demolka będzie w całej gminie. My nie możemy sobie na to pozwolić, żebyśmy my tam zginęli.
No czyli i... chodzi panu o taką osobę jak chociażby Marcin Chorała, który jest pełnomocnikiem do spraw CPK.
Myślę, że możliwe, że to ktoś taki, na pewno w randze wiceministra albo dyrektora departamentu, żeby miał coś do powiedzenia, żeby za każdym razem nie było to tak. No my porozmawiamy, dowiemy się, musi być decyzyjny człowiek. No tutaj trzeba działać, a my nie mamy na to czasu.
Dobrze, a ja jeszcze bym chciał zatrzymać się przy tych kwestiach ludzkich i spytać Pawła Lulewicza, bo jeżeli mamy te programy budowy nowych okrętów tak rozbudowane, to po pierwsze, czy mamy tylu specjalistów, jeszcze raz wrócę do tego właśnie tematu, czy mamy tylu specjalistów, którzy temu podołają i to drugie pytanie, czy ewentualnie rozwój tych programów, budowa tych nowych jednostek może spowodować, że staniemy się znacząco, że pana stocznia stanie się znaczącą siłą na tym rynku?
Panie redaktorze, no wszyscy zmagamy się z wyzwaniami rynku pracy. Z dużą pokorą do tego podchodzimy i jedną z odpowiedzi na akurat w przypadku naszych inwestycji, które realizujemy, jest automatyzacja i robotyzacja procesów. Prawdą jest, tak jak tutaj przy tych inwestycjach, które są realizowane na terenie gminy, tak również jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, one w sposób jakby naturalny kojarzy się ze spawaczami, chociaż zapewniam Państwa, że to jest tylko jedna ważna, liczna, ważna grupa, ale jedna z kilku, co najmniej kilkunastu, oczywiście kilkunastu innych ważnych grup zawodowych. Więc tutaj akurat w tym obszarze, jeżeli mówimy o spawaniu, no ta automatyzacja, robotyzacja jest stosunkowo prostsza. Nie mówię, że jest prosta i jest łatwa, bo to są też pewne, bo rodzą się z tym pewne wyzwania, nie chcę tu wchodzić w procesy technologiczne. Natomiast stosunkowo łatwo jest tutaj tą pracę na pewnych przynajmniej obszarach zastąpić automatami, robotami i przeznaczyć czy poszukać kompetencji ludzkich tam, gdzie są one trudniej zastępowalne. Więc to jest jakby sposób na radzenie sobie na tym, jeden ze sposobów na radzenie sobie na rynku pracy. Natomiast tutaj nic odkrywczego nie powiem. Musimy stawać się coraz bardziej konkurencyjni, tak żeby młodzi, zwłaszcza ludzie, chcieli pracować w przemyśle stoczniowym. I to jest, nie ukrywam, jedno z takich wyzwań, które sobie gdzieś tam zakładam. To po pierwsze są oczywiście godziwe wynagrodzenia na poziomie rynkowym, ale to są też warunki pracy, warunki, w jakich ci młodzi ludzie pracują, żeby nie było tak, jak to bywało dotychczas często. Po kilku dniach czy tygodniach praktyk. Mamo, ja tam już nie chcę wracać, ja wolę gdzieś tam znaleźć mi jakąś pracę za biurkiem czystą, bo to tam jest, to nie wygląda tak fajnie jak na filmikach na YouTubie.
Praca w stoczni jest ciężka. Kiedyś jako student pracowałem przez wakacje. Drugi raz bym nie wrócił.
No właśnie, panie redaktorze, a co dopiero dzisiaj młodzi ludzie, którzy mają swoje oczekiwania, wymagania, również właśnie nie tylko w wymiarze wynagrodzenia, chociaż to jest oczywiście istotne i najważniejsze, natomiast no, też oczekują warunków pracy, oczekują też innego trochę podejścia, zarządzania partnerskiego bardziej niż takiego nakazowo-zakazowego, chociaż no, to też jest zawsze wyzwanie, bo trzeba jednak pilnować tego porządku i bezpieczeństwa i higieny pracy, bo to w końcu mówimy o zdrowiu i życiu ludzi. Natomiast no, my w tych wszystkich procesach inwestycyjnych również uwzględniamy tę transformację, jeżeli chodzi o ludzi, o kadry. Współpracujemy z uczelniami, współpracujemy ze szkołami branżowymi i staramy się nie działać w taki sposób agresywny na rynku pracy, czyli podbierać sobie nawzajem, tylko raczej szukamy partnerstwa w firmach, nawet tych, które są konkurencyjne wobec nas, jeżeli chodzi bezpośrednio o stocznię. A tym bardziej, jeżeli chodzi o już takie branżowe, tak? Są firmy, które się wyspecjalizowały przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Rynek zweryfikował, kto jest dobry. I jeżeli te firmy zatrudniają wysokiej klasy specjalistów, nie ma potrzeby ich podbierać i zatrudniać u nas. Trzeba zbudować dobre partnerstwo, zbudować umowy, w oparciu o które będziemy mogli zlecać pracę w określonych obszarach, niekoniecznie zatrudniać tych ludzi na umowę o pracę w naszej stoczni. Także to ta strategia zaczyna pomału, którą przyjęliśmy 2 lata temu, zaczyna pomału przynosić efekty i dzięki temu z umiarkowanym optymizmem patrzę w przyszłość, jeżeli chodzi o moce, o zasób ludzki, który będzie realizował te wszystkie ambitne projekty, nie tylko fregaty Miecznik, ale też inne tutaj pan kapitan wspomniał, są inne projekty, programy realizowane z naszym mniejszym lub większym zaangażowaniem i też uważamy, że tylko w ten sposób, poprzez właśnie takie silne partnerstwo, oczywiście na warunkach biznesowych, rynkowych, możemy odpowiedzieć na te trudne wyzwania, jakie dzisiaj są na rynku pracy.
My jako samorząd też się do tego włączyliśmy z powodu tej naszej wcześniejszej głupoty lat 90., kiedy likwidowaliśmy fajne szkoły zawodowe, technika i szkoły zawodowe. Teraz powiat wejherowski już wyposażył dzięki też pieniądzom inwestorów w elektrownię wiatrową, tą atomową, jądro, to żeśmy wyposażyli parę klas takich specjalistycznych. Natomiast jak oglądam te szkoły obok nas, niedaleko jeszcze w powiecie puckim czy gdzie indziej, szkoła zawodowa elektryczna, a tam nie ma nawet miernika, nie? Tylko się uczą rąbać drzewo. Także, no tak, bo on jest na praktykach i tam rąbie drzewo. Także to jest skandal i tutaj jak byłem w Anglii, to Anglicy się chwalili, jak zbudowali właśnie takie klasy, spawaczy, bo maszyny to maszynami, ale uwierzcie mi, tam oni też podkreślali, że czynnik ludzki jest ważniejszy, bo naprawdę to są wielkie problemy ze spawaczami. Oni zbudowali, a ja mogłem tylko się pochwalić, że myśmy takie właśnie zlikwidowali. Także tutaj to niestety jest duży problem i to będzie się nam jeszcze wiele lat czkawką odbijało.
No niestety, ale szkolnictwo zawodowe wraca, teraz prezes Marchut.
Tak, no w kontekście tego, co pan wójt tu mówił, to po prostu trzeba zacząć pracować z powrotem nad tym, żeby te zawody, te umiejętności, które w energetyce, no w naszym przypadku morskiej, ale tu mówimy w ogóle o energetyce, będą potrzebne, trzeba zacząć budować te klasy. Tutaj Energa, Grupa Orlen już działania pewne poczyniła, mamy jedno z osiągnięć w jednym z miast na północy będziemy właśnie taką klasę budować, ale będziemy też inne klasy budować, bo tu jeśli chodzi o właśnie energetykę morską, wiatrową, no to potrzebujemy dość unikalnej kompetencji, bo musi to być w jakimś sensie inżynier, energetyk, alpinista i jeszcze ktoś, kto nie będzie miał choroby morskiej, jeśli chodzi o serwisowanie właśnie tych farm, do których się przygotowujemy. Co jeszcze mamy na to chwilę czasu, zanim te wszystkie farmy powstaną. Także my w to szkolnictwo dostrzegamy to, pracujemy nad tym i oczywiście no, w takim zakresie, w jakim to będzie możliwe, będziemy te projekty realizować. I to jest bardzo dobre, że pan...
No jest to bardzo ważne. Kapitan Piotrzkowski jeszcze na ten temat.
W zakresie szkolnictwa, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, ale też i o możliwości realizacji inwestycji, czyli pracowników, spawaczy, techników. Rzeczywiście w pewnym okresie u nas odeszliśmy od tego szkolnictwa zawodowego i techników. Natomiast no, obserwujemy zarówno jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, wszystkie stocznie widzą ten problem i te realizacje planów odbudowania tego szkolnictwa trwają. Ja chciałbym zwrócić też uwagę, że my będziemy potrzebowali dość sporą liczbę szyprów, czyli ludzi ze średnim wykształceniem, którzy będą obsługiwali te jednostki, które będą serwisowały farmy wiatrowe, ale tu też w tym szkolnictwie średnim morskim wszystko zostało przywrócone na te właściwe tory i my dzisiaj możemy mówić o tych szkołach, które są w gestii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, że one będą w stanie zadysponować absolwentów, którzy w tej sprawie obsługi takich jednostek będą kompetentni i będą zapewniali bezpieczeństwo prac na morzu.
No właśnie, panowie, mówimy tutaj o tym średnim personelu, czy tym niższym personelu, bo inżynierów to pewnie się znajdzie, ale ten niższy personel jest poszukiwany, ale teraz przejdźmy może właśnie do inżynierów, bo przecież wiemy, że te wszystkie inwestycje to jest ogromny transfer nowych technologii, także do Polski. I pytanie do prezesa Marchuta, czy Energa, czy Orlen już zaczyna szukać tych nowych technologii, które mogą wyprzedzać chociażby to, jeżeli za 2 lata powstanie cokolwiek, to już wtedy trzeba będzie pracować na nowych technologiach. Teraz słyszymy o tej sztucznej inteligencji, która jest dużym zagrożeniem, jak twierdzą niektórzy, bo pojawiła się i może niedługo wyeliminować niektóre zawody chociażby z rynku, bo nie będą potrzebni, no, dziennikarze na przykład, więc sztuczna inteligencja zrobi to za nas lepiej. Ale właśnie pytanie, czy szukacie za granicą także nowych technologii związanych właśnie z energetyką?
Znaczy nie tyle może za granicą, co generalnie śledzimy na pewno trendy. No tu wspomniał pan może najpierw jeszcze o ludziach, bo faktycznie no, wszystko się zaczyna od tego, czy mamy odpowiedni zespół, który no, będzie na tyle świadomy, przygotowany do tego, żeby te trendy rozpoznawać i te trendy śledzić. Więc no, my na pewno inwestujemy tu w tą przestrzeń ludzką, żeby jakby oczywiście te zadania wykonywać, więc no tutaj może korzystając z tych omawianych tematów morskich, no my na pierwszą naszą farmę na Bałtyku zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą, która ma już doświadczenie, to jest z firmą Northland Power kanadyjską. I w ten sposób, pracując no, w JV, w wspólnej spółce, korzystamy z szeregu umiejętności, które są...
I ta wiedza u nas zostanie.
I ta wiedza u nas oczywiście zostanie, no bo stworzyliśmy wspólną organizację, także na pewno będziemy dbać o to, żeby równolegle naszych specjalistów kwalifikacje podnosić. No, u nas tych specjalizacji nie ma. Natomiast jeśli chodzi o szersze spojrzenie na to, co się dzieje w energetyce, no to czytam w całym tutaj przemyśle powiązanym energetyczno-paliwowym. No, przyglądamy się technologiom związanym oczywiście z produkcją energii, z wodorem, z paliwami syntetycznymi, także tutaj no idziemy za tymi trendami, które są zdecydowanie na rynku europejskim, światowym obecne i tutaj jak najbardziej najwyższa klasa profesjonalnego podejścia będzie zapewniona.
Też na koniec dyskusji muszę spytać o jedną sprawę. Mówimy tutaj o dużych inwestycjach i w atom, i w morskie farmy wiatrowe, i tutaj prezes Lulewicz mówił o nowych programach związanych z budową okrętów. Tu kapitan Piotrzkowski także mówił o rzeczach, które będą się działy, które będą mogły mieć ogromny wpływ na gospodarkę regionu. I właśnie pytanie do Pawła Lulewicza. Czy nasz region w pewnym momencie stanie się potężniejszy niż jest teraz, bo energetyka, która jest skumulowana na południu Polski, będzie teraz na północy Polski i jeszcze dodatkowo te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy podczas dyskusji.
Nie mam najmniejszych wątpliwości, panie redaktorze, ponieważ to, co tutaj też z tej naszej dyskusji wspólnej wynika, kreujemy miejsca pracy w procesach przygotowania wszystkich tych inwestycji składowych, które z kolei wygenerują nowe miejsca pracy w obsłudze, w serwisowaniu w przyszłości na różnych poziomach, zarówno tego szkolnictwa branżowego, jak również poprzez szkolnictwo techniczne, technologiczne, jak i to szkolnictwo wyższe. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dwa zdania w tym temacie. My dokonaliśmy takiej analizy, takiej diagnozy, jakich zawodów, jakich specjalizacji i mniej więcej w jakiej liczbie będziemy potrzebować, tylko na poziomie naszej stoczni, ale też takie analizy są prowadzone w całej Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Po co to zrobiliśmy? Po to, żeby wyjść do rektorów szkół wyższych, dyrektorów szkół średnich, branżowych z informacją, słuchajcie, za 2-3 lata będziemy potrzebować, bo zawsze z drugiej strony spotykałem się w swojej karierze zawodowej z takim pytaniem i z takim zarzutem, no bo my nie wiemy za 2-3 lata, no wy jesteście przemysł, to podpowiedzcie nam, w którą stronę powinniśmy kształcić tych ludzi, no bo my potrzebujemy chwilę, tak? No potrzebujemy, ten proces kształcenia trwa te 3-4-5 lat, a później jeszcze jest potrzebne to praktyczne, więc my taki program uruchomiliśmy. Natomiast jeszcze tylko też się pozwolę odnieść do tego wątku współpracy międzynarodowej. No my jako przemysł stoczniowy szeroko, ale specjalnie, szczególnie teraz w programie Miecznik współpracujemy w środowisku międzynarodowym. Więc rzeczywiście na co dzień, można powiedzieć, dochodzi do tego transferu wiedzy i technologii, ale muszę z dumą powiedzieć o naszych inżynierach, o naszych pracownikach, że ten transfer wiedzy i technologii odbywa się w obydwie strony. To nie jest jednokierunkowe, że my siedzimy, patrzymy, ojej, jakie to wspaniałe, cudowne rozwiązania. My też naprawdę możemy być dumni. Polscy
inżynierowie, konstruktorzy statków czy okrętów byli znani na całym świecie.
Tak jest. My możemy być dumni i powinniśmy być dumni z naszych inżynierów, z naszych technologów, z naszych pracowników. bo naprawdę to są ludzie na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wiedzę, doświadczenie. Czasami na poziomie postawy troszeczkę tutaj, to tak mogę łyżkę dziegciu powiedzieć, że troszeczkę tutaj, no ale to też jest proces, który się zmienia i coraz lepszej jakości pracownikami dysponujemy, którzy będą realizować te wszystkie ambitne projekty.
To jeszcze ostatnie słowo należy do kapitana Piotrzkowskiego.
Ja mogę powiedzieć o tym potencjale intelektualnym, ludzkim i o Polakach, którzy pracują za granicą, zarówno w aspekcie realizacji farm wiatrowych i to się zadzieje, że my będziemy realizowali i skorzystamy z tego doświadczenia, ale też o sprawach ekonomicznych, bo proszę Państwa, to są sprawy związane z kosztami gruntów. Ja dzisiaj znam dwa przedsiębiorstwa, które przenoszą swoją działalność tutaj na wybrzeże, do województwa pomorskiego. To są specjaliści od mechatroniki, od technologii kosmicznych i oni tutaj kupili już miejsce, gdzie będą budowali halę ze względu na to, że właśnie tak dużo się dzieje to, o czym mówiliśmy. Energetyka wiatrowa, gaz i energetyka jądrowa i to będzie tym motorem napędowym i na pewno z korzyścią po tych budowach dla społeczności Wybrzeża.
I oby właśnie tak się stało. Kapitan Żeglugi Wielkiej Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, był moim gościem. Wiesław Dziękuję Gębka, bardzo. Wójt gminy Choczewo.
Dziękuję.
Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
Dziękuję bardzo.
I Bartłomiej Marchut, wiceprezes Energa Wytwarzania.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Jarosław Popek. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.
Trzecie Forum Morskie Radia Gdańsk.